Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
W Watykanie z udziałem papieża odbył się pogrzeb kardynała Sardiego. Za pontyfikatu Jana Pawła II koordynował on pracę urzędu współpracującego z Ojcem Świętym przy opracowywaniu jego przemówień i dokumentów.
We Francji czterokrotnie wzrosła liczba ataków na chrześcijańskie miejsca kultu.
Na Jasnej Górze rozpoczął się dziś pierwszy szczyt pielgrzymkowy.
Witamy Państwa 15 lipca i zapraszamy na serwis informacyjny.
W Bazylice Watykańskiej odbyły się uroczystości pogrzebowe kardynała Paolo Sardiego, wieloletniego pracownika sekretariatu stanu. Na zakończenie liturgii nad trumną purpurata modlił się papież Franciszek.
Modlę się za ciebie, drogi bracie, abyś jako nuncjusz apostolski do specjalnych poruczeń kontynuował swą pracę u mojego boku w sekretariacie stanu. Dziękując ci za dotychczasową służbę, życzę, byś kontynuował ją nadal w ten sam sposób, z tym samym zapałem. Te słowa świętego Jana Pawła II, skierowane w czasie święceń biskupich do kardynała Paolo Sardiego, zacytował kardynał Tarcisio Bertone, który przewodniczył liturgii.
Przypominając życiorys zmarłego purpurata, kardynał Bertone wskazał na jego zamiłowanie do teologii moralnej, która wyrażała się także w jego pracy.
Powraca obraz mistrza teologii moralnej, który uczestniczył w wypracowaniu i rozpowszechnianiu nauczania moralnego świętego Jana Pawła II. Wśród dokumentów tego pontyfikatu wyróżnia się encyklika Veritatis Splendor, ciągle aktualna, którą kardynał Sardi objaśniał i tłumaczył w wielu wystąpieniach, wskazując na terminy takie jak prawda, wolność, sumienie, prawo, które w pełni dają się zrozumieć tylko wewnątrz perspektywy chrześcijańskiej, kiedy prawda ma oblicze Chrystusa, wolność jest darem Boga, a prawo jest rozumiane jako wyraz nowego przykazania miłości.
Francja zajmuje pierwsze miejsce wśród krajów europejskich o największej liczbie aktów antychrześcijańskich. W latach 2008-2019 czterokrotnie wzrosła tam liczba ataków na kościoły, cmentarze i inne miejsca kultu. Tylko w pierwszych trzech miesiącach tego roku było ich 228. Te niepokojące dane podało francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
Do ataków tych dochodzi w całej Francji, zarówno w wielkich miastach, jak i w małych wioskach. Niestety niewiele o tym mówią francuskie media, które praktycznie nie poruszają tego tematu. Natomiast jak zauważają obserwatorzy, zawsze pisze się o przypadkach ataków na symbole żydowskie, których liczba w ostatnim czasie wzrosła o 74%.
Trudno podać przyczynę tej antychrześcijańskiej furii. Zdaniem chrześcijańskiego pisma Avenir de la Culture składają się na nią utrata poczucia sakrum, spadek autorytetu wielu kapłanów, a także fakt, że Kościół pozostający wierny swemu nauczaniu dla wielu Francuzów jest staroświecki, niewiele znaczący oraz jest odbierany jako przeszkoda dla spokojnego życia.
Kościół opowiada się za świeckością państwa, jego rozdziałem od religii, ale nie za wykluczeniem religii z przestrzeni publicznej. Przypomina o tym prymas Belgii w wywiadzie dla brukselskiego tygodnika New Europe.
Zauważył on, że o ile Kościół zaakceptował swą rolę w świeckim i pluralistycznym społeczeństwie, o tyle współczesne państwa często mają problem z religią, chcą ją zredukować do sfery czysto prywatnej. To jednak nie jest możliwe, bo ludzie wierzący mają prawo do udziału w życiu obywatelskim i uczestniczą w nim właśnie jako ludzie wierzący. Choć o prawach decyduje parlament, to jednak społeczeństwo jest przestrzenią wolności, w której również religie mają swoją rolę.
Kardynał Józef de Kessel podkreślił, że rozwój Europy zredukował się jedynie do sfery ekonomicznej. Zadaniem religii jest więc przypominać Europejczykom, że nie samym chlebem żyje człowiek, a wymiar duchowy odgrywa w jego życiu istotną rolę. Współczesne państwo musi też zdać sobie sprawę z ograniczeń praworządności. Są sytuacje, w których obywatel ma prawo do sprzeciwu sumienia. Lekarzy nie można zmuszać do przeprowadzenia eutanazji, a kapitan statku przewożącego migrantów miała prawo kierować się swym sumieniem, decydując się na przełamanie blokady portu w Lampedusie.
Kościół anglikański w Kanadzie nie zdołał zmienić definicji małżeństwa. Opowiadała się za tym większość uczestników synodu generalnego. Aby zmiany mogły wejść w życie, wymagana była zgoda 2/3 biskupów i tego nie udało się osiągnąć.
Anglikańscy biskupi głównych miast Kanady nie ukrywają swego ubolewania czy wręcz oburzenia zachowaniem biskupów, którzy wyłamali się z poparcia dla tzw. małżeństw jednopłciowych. Biskup Toronto zarzucił im brak empatii i zapewnił, że w pełni podziela oburzenie wiernych. Podobne deklaracje złożyli też ordynariusze Vancouver i Ottawy. Ten ostatni zapewnił jednak, że w jego regionie nadal będzie się udzielać ślubu parom jednopłciowym. Chociaż bowiem synod nie zdołał zmienić definicji małżeństwa dla całej Kanady, to jednak postanowił, że samo udzielanie ślubu kościelnego takim związkom leży w gestii lokalnego biskupa. Stosunek do małżeństwa i rodziny to jedna z głównych przyczyn podziałów w światowym anglikanizmie. Na zmiany, które dokonują się m.in. w Kanadzie, nie zgadzają się bowiem Anglikanie w krajach afrykańskich. Jest to też poważny cios dla relacji ekumenicznych. W takiej sytuacji nie da się bowiem dłużej twierdzić, że dzielą nas jedynie sprawy drugorzędne czy spory teologów.
O krytyczne podejście do dokumentu roboczego przyszłego synodu biskupów o Amazonii apeluje kardynał Gerhard Müller. Były prefekt Kongregacji Nauki i Wiary przypomina, że tekst ten nie ma nic wspólnego z magisterium papieża. Nie trzeba się więc obawiać, że krytykując dokument atakujemy Ojca Świętego.
Dokument, który będzie przedmiotem obrad synodalnych, jest nie tylko słaby pod względem teologicznym, ale w niektórych miejscach wprowadza wręcz zamieszanie w ważnych kwestiach wiary. Kardynał Müller wyjaśnia to szczegółowo w obszernym wywiadzie dla włoskiego portalu Nuova Bussola Quotidiana. Mówi m.in. o panteistycznej wizji Boga i przyrody, krytyce biblijnego antropocentryzmu, błędnym podejściu do inkulturacji, a także wypaczonej wizji sakramentów. Zdaniem niemieckiego purpurata wokół synodu o Amazonii uaktywniły się środowiska, dla których ma on być pretekstem do przemiany Kościoła.
Aktualności Radia Watykańskiego.
O ile w Syrii żyje się już bezpieczniej i na tym polu w ostatnich latach sytuacja znacznie się poprawiła, o tyle gospodarka jest w stanie katastrofalnym. Przyczynia się do tego utrzymywane nadal embargo, nałożone m.in. przez Unię Europejską. A cierpią z tego powodu przede wszystkim cywile, donosi z Syrii Vincent Gelot, który w tym regionie koordynuje działalność katolickiej organizacji pomocowej Evre d'Orient.
Jego zdaniem nadzieję na odbudowę tego kraju daje silne poczucie tożsamości Syryjczyków. To pozwala im wznieść się ponad podziałami i szukać pojednania. Problemem jest jednak prowincja Idlib, która jest ostatnim przyczółkiem islamistów. Tam nadal trwają walki, mówi Vincent
Gelot.
Idlib to przede wszystkim prowincja, a nie tylko miasto. Obszar dość rozległy, który jest kontrolowany przez różne ugrupowania rebelianckie. Trzeba pamiętać, że bardzo liczna jest tam ludność cywilna, około 2 milionów. W ostatnich miesiącach walki przybrały na sile, czego skutkiem są też przesiedlenia ludności. Kilkaset tysięcy uchodźców przeszło na terytoria kontrolowane przez siły rządowe. Ostatnio byłem w wioskach chrześcijańskich wspieranych przez Evre d'Orient, które teraz znalazły się na linii frontu. Dochodzi tam do wymiany ognia, ludzie umierają, wiele domów zostało zburzonych, panuje wielka bieda, wielu mieszkańców ucieka. Trudno nad tym wszystkim zapanować. Dochodzi do ostrych starć, a najbardziej cierpi na tym ludność cywilna.
Gesty i słowa Jorge Mario Bergoglio, szczególna obecność. To tytuł wystawy fotograficznej poświęconej papieżowi, a zaprezentowanej w Buenos Aires w Argentynie. Pomysł zrodził się z potrzeby przybliżenia jego postaci zwykłym Argentyńczykom, którzy, paradoksalnie, niewiele wiedzą na jego temat, powiedział jeden z kuratorów wystawy.
Massimo Borghesi, wykładowca filozofii i autor intelektualnej biografii papieża Franciszka, w wywiadzie dla Radia Watykańskiego wskazał na to, co jego zdaniem szczególnie charakteryzuje Ojca Świętego.
Czymś takim jest na pewno jego powołanie, które się ukonkretniło w spotkaniu z charyzmatem świętego Ignacego, a więc z jego przynależnością do Towarzystwa Jezusowego. Duchowość ignacjańska jest głęboko chrystocentryczna, a więc skoncentrowana na osobie Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Jest duchowością tego, co wielkie i małe, to znaczy z jednej strony czyni obecną łaskę Bożą ciągle większą, a z drugiej wolność człowieka ciągle zachęcanego do działania w historii i świecie. Powołanie Franciszka jest na pewno misyjne, jego koncepcja chrześcijaństwa i Kościoła jest wybitnie misyjna. Te znane wyrażenia, Kościół, który wychodzi, Kościół, który jest szpitalem polowym, wskazują na pragnienie wyjścia z fortecy, getta, wskazują na ideę obecności chrześcijańskiej w świecie, która jest świadectwem dla tych, którzy są daleko, bo tych, którzy są blisko, jest już niewielu.
I vicini sono rimasti pochi.
Polski.
Włoski uczony podkreślił także, że wystawa ta ukazuje wieloaspektowość osobowości Franciszka. Z jednej strony jest on papieżem ubogich, pokornych, opuszczonych, co tak bliskie jest Kościołowi w Ameryce Łacińskiej, a z drugiej miłośnikiem powieści wielkich autorów, takich jak Fiodor Dostojewski czy Alessandro Manzoni.
Na Jasnej Górze dziś pierwszy tak zwany pielgrzymkowy szczyt. Na święto Matki Bożej Szkapleżnej przybyły tysiące pątników, dwie piesze pielgrzymki diecezjalne i kilka mniejszych. Wszystkim towarzyszyła modlitwa o dary Ducha Świętego, nowe powołania i za Polskę.
Radość, szczęście i emocje są nie do opisania. Taki miesiąc poślubny właśnie na pielgrzymce, żeby podziękować Matce Bożej za to, że dała nam siebie.
Matko otwarzy jak polska ziemia czarna.
Mamy nabożeństwo za ojczyznę. W tych dzisiejszych czasach jest bardzo właśnie ważne modlić się też za ojczyznę. No i też dlatego nasze koszulki białe z czerwonymi napisami.
Doświadczaliśmy ogromnej życzliwości od ludzi. Praktycznie przez wszystkie dni naszego pielgrzymowania niczego nam nie brakowało.
Ten pierwszy raz jest z córką moich dzieci. Wszystkim dlatego, że chciałam moje dzieci zawierzyć Matce Bożej.
W 39. pielgrzymce przemyskiej wśród 1200 osób podążał jak zwykle pasterz archidiecezji arcybiskup Adam Szal, który podkreślał, że czuje wielką potrzebę być z ludem Bożym. 85. Kompania Poznańska szła z Maryją w nowe czasy i wpisywała się w trwający w archidiecezji poznańskiej czas nawiedzenia kopii cudownego obrazu. Przyszło w niej prawie 1700 pątników. Jasnogórskie prymicje, witając pielgrzymów, odprawiał biskup Szymon Stułkowski. Mam duże poczucie wdzięczności za ich świadectwo wiary, mówił. Już od wczoraj modlą się uczestnicy 150. pielgrzymki piotrkowskiej, ale przybyły także grupy m.in. z Trzebuni, Rozprzy czy Gorzkowic. Większość pozostanie do jutra, by tu przeżywać maryjny odpust. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W Befasy na Madagaskarze zakończyła się budowa chaty medyka, projektu realizowanego przez Fundację Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio z Poznania. Prace trwały rok. Udało się stworzyć obiekt, który będzie służył społeczności lokalnej. W sierpniu do Befasy wyruszą wolontariusze Redemptoris Missio. Jednym z nich będzie Jacek Jarosz, wiceprezes fundacji.
Jest tam już sala chorych z miejscem na kilka łóżek, jest gabinet konsultacyjny, gabinet zabiegowy, część sanitarna i takie niewielkie pomieszczenie położnicze. Także wszystkie te podstawowe funkcje, jakie powinna pełnić przychodnia, są spełnione.
Wciąż potrzebne są środki na wyposażenie przychodni. Wolontariusze chcieliby zabrać ze sobą na Madagaskar m.in. ciśnieniomierze, stetoskopy, pulsoksymetry i glukometry. Zawiozą też drobny sprzęt zabiegowy i położniczy. W Kokotku, dzielnicy Lublińca, zakończył się Festiwal Życia. W trwającym tydzień ewangelizacyjnym spotkaniu młodych z pięciu śląskich diecezji oraz z duszpasterstw i parafii księży oblatów wzięło w sumie udział około 1000 zarejestrowanych uczestników. Kolejnych 1500 osób słuchało koncertów i brało udział w wydarzeniach specjalnych. Festiwal Życia to największe plenerowe wydarzenie chrześcijańskie w tym regionie. W ramach wydarzenia odbywały się warsztaty, konferencje, spotkania z zaproszonymi gośćmi i nabożeństwa. Gośćmi tegorocznej edycji byli m.in. Kuba Badach, Arkanoego czy wspólnota braci z Teze. Festiwal ma już 16-letnią tradycję. Przez 15 lat spotkania odbywały się w Kodniu nad Bugiem przy sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.